Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Już jutro, 1 marca, obchodzić będziemy Święto Państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił to święto 12 lat temu. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być hołdem, i tu cytat z ustawy, bohaterom powstania antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Witam serdecznie, Lech Pilarski. O żołnierzach wyklętych będziemy rozmawiać dziś w Tajemnicach naszych czasów. W studiu nasz gość, historyk, dr Marek Jedynak, dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dobry wieczór.
Chciałbym porozmawiać dziś o tym, skąd wywodzili się ci ludzie, dziś zwani przez nas wyklętymi. Dlaczego zdecydowali się na tę walkę? Nie zostali przecież zrzuceni z powietrza jak cichociemni, chociaż cichociemni też się mocno zasłużyli. Ci żołnierze wyklęci, no już znacznie wcześniej, przed przejściem do lasu, by nie poddać się sowieckiej okupacji, walczyli również.
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, jak mówi się o nich od przynajmniej roku 93, to w głównej mierze żołnierze tej pierwszej konspiracji. Żołnierze, uczestnicy zarówno wojny obronnej września 39 roku, później działający w szeregach Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, wreszcie Armii Krajowej, ale też i innych organizacji konspiracyjnych, jak Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne. Po wkroczeniu Sowietów na ziemię polskie, po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku, część tych ludzi nie złożyła broni, uznała, że nadal musi walczyć, że mamy teraz nowego okupanta, z którym należy się zmierzyć i dalej starać się wszelkimi metodami walczyć o odzyskanie niepodległości. Zdawano sobie sprawę zarówno wśród czynników politycznych, ale też i żołnierzy zdemobilizowanych, czy tych, którzy otrzymali rozkaz demobilizacji, że Sowieci wchodząc na terytorium Polski, będą wszelkimi metodami próbowali przejąć władzę. To nie będą tylko metody polityczne, metody w białych rękawiczkach. Będą to metody z krwią.
Brutalne
metody. I najlepiej tutaj na Podlasiu zdawali sobie z tego sprawę konspiratorzy, którzy mieli do czynienia z tym tak zwanym pierwszym Sowietem.
Czyli właśnie szczególnie to podziemie niepodległościowe było silne na naszym terenie już na Kresach, czyli za naszą nową wschodnią granicą na Bugu, w okolicach Krynek. No tam już może tak nie, ale na naszym terenie to te doświadczenia pierwszego Sowieta wielu ludzi skłaniało do tego, żeby jednak w lesie pozostać, żeby podjąć walkę, nie złożyć broni.
Najlepszym przykładem jest to, co zrobił pułkownik Liniarski, który jako komendant obszaru, następnie okręgu białostockiego Armii Krajowej, zdecydował po otrzymaniu rozkazu o rozwiązaniu szeregu w Armii Krajowej o nierozpuszczeniu swojego wojska. Pozostał z nimi, tworząc dalej Armię Krajową Obywatelską, utrzymując dalej te dotychczasowe struktury konspiracji, aż do przejścia w szeregi delegatury sił zbrojnych na kraj. Zdawał sobie sprawę doskonale, zresztą z własnego osobistego doświadczenia właśnie z tego okresu pierwszego Sowieta, że rozpuszczenie wojska, demobilizacja ich spowoduje, że ci ludzie zaczną być bezbronni, oddadzą broń do skrytek, zostaną pozbawieni łączności, stałego kontaktu z przełożonymi, z możliwości jakiejkolwiek obrony przed zwartymi, dobrze zorganizowanymi oddziałami, czy to wojsk wewnętrznych NKWD, czy oddziałów kontrwywiadu wojskowego SMERSZ, czy wreszcie tak zwanej rodzimej bezpieki, tej bezpieki prowadzonej przez sowietników, przez oficerów NKWD, oddelegowanych też do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Ci ludzie mieli te doświadczenia, wiedzieli, że jak ta sowiecka machina bezpieczeństwa się rozwinie, to każde ujawnienie się, każde pokazanie, że współpracowało się z podziemiem, zaowocuje w konsekwencji chyba aresztowaniem, no, co najmniej szykanami.
Każda możliwa sytuacja była wykorzystana przez zarówno Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską, czy to właśnie NKWD bądź SMERSZ. Człowiek, który chociażby z samego ubioru, z samego wyglądu wydawał się podejrzany, był...
Albo mieszkanie z danego terenu, które było na przykład silne pod ziemią, bo przecież Sowieci dysponowali znakomitym rozpracowaniem. Wiedzieli tutaj o tych naszych organizacjach zbrojnych, mieli sporo informacji, w związku z tym no, wiedzieli, gdzie uderzyć, czego przykładem chociażby obława augustowska.
Tam, gdzie była jakakolwiek konspiracja związana z ruchem komunistycznym, placówki, struktury te komunistyczne, jaczejki tworzyły listy proskrypcyjne i to tak jak jest dzisiaj w wąskich społecznościach, w niewielkich grupach ludzkich ludzie się znają, ludzie wiedzą kto gdzie służy, kto gdzie funkcjonuje, w jakich kręgach się obraca. Łatwo było takie listy proskrypcyjne przygotować, przekazać je, bo ci komuniści z konspiracji, z Armii Ludowej, z tych struktur PPR-u podziemnego wchodzili automatycznie do aparatu bezpieczeństwa, wchodzili do struktur Milicji Obywatelskiej, więc oni już niejako z urzędu, znając lokalny teren, przekazywali te informacje. To też pozwalało wyłapywać z danego obszaru ludzi, którzy działali dalej w konspiracji niepodległościowej.
A zatem żołnierze wyklęci to nie jakaś nowa formacja, to są ludzie, którzy mieli za sobą doświadczenie walki o niepodległość z Niemcami, czy za pierwszego Sowieta jeszcze, ale później szczególnie z Niemcami. I w momencie, kiedy pojawił się nowy ustrój, nowa władza, nie do końca przekonująca dla nich, to postanowili tej broni nie złożyć.
Patrząc na niektóre życiorysy żołnierzy niezłomnych, jak na przykład podporucznik Stanisław Marchewka, pseudonim Ryba, to jest czasami kilkanaście lat w tej służbie konspiracyjnej. On zaczynał już walkę z bronią w ręku w roku 1939, cały okres II wojny światowej, aż do 1956 roku. Został zabity i trwałby dalej w tej swojej konspiracji, gdyby nie zdrada towarzyszy broni, gdyby nie działania operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zginął w swoim bunkrze, w swojej kryjówce w nocy z 3 na 4 marca 1957 roku. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to jest już po tej tak zwanej amnestii z października 1956 roku.
Po odwilży.
On dalej trwał, dalej się ukrywał, był ścigany i zdawał sobie sprawę doskonale, co go czeka, jeżeli się ujawni. Pomimo tego, że była amnestia, wiedział, że nadal musi funkcjonować w tej konspiracji.
Czyli musi się ukrywać, nie może się ujawnić, bo spotkałyby go represje. Jaka była skala zjawiska zwanego żołnierze wyklęci, podziemie niepodległościowe?
Trzeba najpierw popatrzeć, jaka była skala chociażby Armii Krajowej w okresie II wojny światowej. Historycy
Skoro mówimy, że to była pochodna, to podziemie niepodległościowe po 1945 roku, no to musi być bezpośrednio związane z tym, co było w czasie okupacji niemieckiej.
Jeżeli mówimy o Armii Krajowej, od 350, najnowsze badania mówią, że nawet do 500 tysięcy żołnierzy i wszystkich członków konspiracji
z zapleczem
całym. Tutaj po rozwiązaniu AK, po rozwiązaniu tych głównych struktur konspiracyjnych organizacji do podziemia niepodległościowego, tego drugiego, przechodzi około 10-20 tysięcy, więc to już mamy tylko część tych ludzi. Dużo osób zdecydowało się z powrotem na życie cywilne. Mieli rodziny, próbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ta nowa rzeczywistość niekoniecznie ich akceptowała. I to też powodowało, że wracali do lasu. Czy to były amnestie, tak zwane amnestie, czy to były inne działania Urzędu Bezpieczeństwa, powodowały, że ludzie uciekali z powrotem do lasu, chronili się i tworzyli organizacje o charakterze samoobrony.
Czyli mniej więcej 10% tych, którzy funkcjonowali w Armii Krajowej, zostało w podziemiu niepodległościowym.
Tak.
To można by to sformułować.
To są takie liczby.
Ale musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że wydarzyło się coś co związane jest ze zmianą granicy Rzeczypospolitej. I część ludzi, która, jak wskazywaliśmy jeszcze na początku naszej audycji, która funkcjonowała w tych lokalnych środowiskach, mogła raptem wyjechać czy do województwa warmińsko-mazurskiego, współczesnego, kiedyś olsztyńskiego, czy do województwa szczecińskiego, zielonogórskiego, dolnośląskiego, tam zmienić tożsamość i ukryć się, spokojnie wyjść gdzieś z tego, z tych momentów widzenia, dostrzegania przez aparat bezpieczeństwa.
Ten proces migracji, który nastąpił po zmianie granic, przesunięcia, tutaj były nie tylko akcje repatriacyjne, ale też akcje ekspatriacyjne, przymusowe przesiedlenia na ziemie zachodnie czy ziemie północne.
No i cała taka kampania, że jedźcie, dostaniecie dom, dostaniecie gospodarstwo z tych terenów centralnej Polski albo z okolic Kielc, gdzie pan do tej pory funkcjonował, no to mogło być bardzo pociągające. Wyjazd z małorolnego gospodarstwa gdzieś na większy areał.
Te ziemie na zachodzie, na północy jawiły się trochę jak taki dziki zachód przysłowiowy, gdzie faktycznie często nawet i żołnierze Armii Krajowej wchodzili w skład urzędów, wchodzili w skład administracji nowo tworzącej się. Zresztą każdy człowiek, który umiał czytać, pisać, miał jakiekolwiek wykształcenie, był na wagę złota w tych urzędach pod opieką pełnomocnika rządu do spraw ziem odzyskanych. I przez pewien czas oczywiście oni mogli się tam ukrywać, mogli tam na nowo odtwarzać własne struktury. Najlepszym przykładem takiego przesunięcia na zachód są brygady wileńskie, które funkcjonowały na Wybrzeżu, na Pomorzu, ale też i właśnie na Dolnym Śląsku, w województwie wrocławskim tworzyły się takie punkty. Zresztą cała ta konspiracja lwowska szła równoleżnikowo właśnie w kierunku zachodnim, tym południowym szlakiem, tak jak tory kolejowe prowadziły, tak jak szły eszelony, pociągi właśnie ze wszystkimi ekspatriowanymi ludźmi na zachód, bo czy oni chcieli, czy nie chcieli, po prostu były te przesiedlenia. Jednak tam też dość szybko struktury aparatu bezpieczeństwa okrzepły i powoli ci ludzie byli i tam wyłapywani.
No właśnie, za chwilę, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy o losach żołnierzy wyklętych, których funkcjonariusze NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa zwalczali wszelkimi dostępnymi i niedostępnymi metodami.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Gościmy w studiu doktora Marka Jedynaka, dyrektora Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 40. i 50. priorytetem bezpieki było zwalczanie podziemia niepodległościowego, zarówno w walce zbrojnej, jak i podstępem, działaniami operacyjnymi, no, metodami politycznymi. Mnóstwo różnych działań zostało podjętych, choć chodziło o to, żeby to podziemie albo niezależność nie tylko militarną, ale także polityczną stłamsić.
Chyba najbardziej perfidnym działaniem, jakie stosował aparat bezpieczeństwa, komunistyczny aparat bezpieczeństwa, takim najbardziej perfidnym działaniem chyba była amnestia. Powodowała, że ludzie, wierząc zapewnieniom oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, że będą bezpieczni, będą chronieni, jeżeli tylko powiedzą, jak wyglądała ich przeszłość, pojawiali się w powiatowych czy wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa, ujawniali własną tożsamość, często fotografowali się, była to automatycznie dokumentacja operacyjna dla UB, podawali informacje o swoich przełożonych, kolegach, towarzyszach broni, o akcjach, w których brali udział.
Tam nie pisało się tylko i wyłącznie o sobie, że mam takie imię i nazwisko, funkcjonowałem w takim, a nie innym środowisku i nic więcej. Dopytywano się, doszczegóławiano, pytano o kontakty. Także no, w bezpiece raptem pojawiła się ogromna dokumentacja, jeśli chodzi o podziemie.
Te arkusze ujawnieniowe to była płachta około 4, czasami nawet więcej stron ze szczegółowymi pytaniami, które oczywiście w momencie ujawnienia był to dokument dotyczący ujawnienia, ale w praktyce zaraz po zakończeniu akcji ujawnieniowej były to materiały, które wykorzystywali funkcjonariusze do zebrania informacji, przygotowania dosie o poszczególnych ludziach, zarówno tych, którzy się ujawnili, jak i o tych, którzy zostali przedstawieni w tych materiałach ujawnieniowych. I rozpoczynała się kolejna akcja związana z czystkami, z wyłapywaniem tych, którzy byli poszukiwani zaraz od momentu, jak tylko Sowieci wkroczyli na ziemię polskie. To oczywiście doprowadziło do kolejnego zwrotu do akcji, powrotu do lasu, odtwarzania się tych struktur podziemia niepodległościowego.
Ale jednocześnie dowódców tych najbardziej zaangażowanych w funkcjonowanie konspiracji aresztowano, wsadzano do więzienia, skazywano. Jakie były właśnie losy tych ludzi?
Tutaj chyba takim sztandarowym przykładem jest pułkownik Władysław Liniarski, pseudonim Ścisław, który został zatrzymany w lipcu 1945 roku. To jest już moment, kiedy kończy się działalność Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. Zresztą delegatura zostaje też zdziesiątkowana aresztowaniami, stąd też zostaje rozwiązana w sierpniu 1945 roku. Pułkownik Mścisław po przesłuchaniach, po torturach zostaje skazany na karę śmierci. Ostatecznie aktem łaski Bolesława Bieruta ten wyrok zostaje zamieniony na 10 lat pozbawienia wolności, ale w trakcie śledztwa został zmuszony sam do podpisania apelu do swoich żołnierzy, do swoich podkomendnych o tym, by zaangażowali się w akcję ujawnieniową. To też pokazuje, jak bardzo zależało funkcjonariuszom UB i NKWD na tak zwanym czesaniu lasów, w zebraniu jak największej liczby osób, które są w stanie się ujawnić, jak bardzo aparat tego ucisku komunistycznego bał się jednak cały czas podziemia. Te pierwsze kilka lat, do 1948 mniej więcej, to było fizyczne zwalczanie konspiracji niepodległościowej wszelkimi metodami. Tu nie było metod prawnych. Raz, że często akty prawne, które były tworzone już de jure z pozbawieniem jakichkolwiek zasad praworządności. I nawet jeżeli były te akty prawodawstwa komunistycznego, to i tak były one nieprzestrzegane w żaden sposób. Więc tutaj mówimy o zbrodniach sądowych, o zbrodniach po prostu na każdym etapie działalności aparatu bezpieczeństwa.
Pilecki, Fildorf Nil, Rybnik, Huzar. To są właśnie takie sztandarowe nazwiska, które wskazują, że no, ci ludzie po pierwsze nie mieli chyba szans w starciu z aparatem bezpieczeństwa i z tą sowiecką służbą bezpieczeństwa. No a poza tym nie widziano w państwie dla tych ludzi zasłużonych przecież w konspiracji, w walce z niemieckimi okupantami, nie widziano dla tych ludzi miejsca, skoro zdecydowano się tych ludzi skazać, stracić, pozbawić ich czci.
Prokurator, która oskarżała generała Augusta Emila Fildorfa Nila, po latach wypowiedziała się na jego temat, że on był nie do złamania. On był niesamowicie silnym charakterem, silną osobowością i ona żałowała, że on nie był po stronie komunistów właśnie z takim charakterem. Nie byli w stanie ich złamać, nie byli w stanie ich pokonać. Jedynym wyjściem było ich wykreślić poza jakikolwiek margines.
Fizyczna likwidacja.
Fizyczna likwidacja i to jeszcze w sposób upodlający. Mówi się, że honorową śmiercią dla żołnierza jest rozstrzelanie. Oni nie dość, że byli maltretowani, bici, po prostu katowani. To często nawet nie wyglądał już jak człowiek, tylko jak worek mięsa podtrzymywany po prostu na nogach. To jeszcze na koniec byli wieszani i gdzieś zakopywani, grzebani w do dzisiaj często nieznanych miejscach.
To jest chyba ten najtragiczniejszy wymiar tego polskiego podziemia niepodległościowego, że mnóstwo tych ludzi zostało zabitych i zostali pochowani nie wiadomo gdzie.
Nie zostali pochowani, zostali zakopani. To trzeba też podkreślić, że to nie był pochówek, to nie miało nic wspólnego z ceremonią. To był dół, wrzucenie kogoś w worku, bądź często w niemieckim mundurze, żeby nawet po wykopaniu wyglądało, że to jednak jakiś niemiecki zbrodniarz jest. I zamaskowanie całkowicie miejsca. Często w tych miejscach budowano jakieś obiekty, bądź sadzono grządki, żeby zamaskować całkowicie ślady po jakichkolwiek pochówkach, tak aby wytrawić całkowicie pamięć o tych nazwiskach. I to, co już od kilku lat funkcjonuje, to jest bardzo, bardzo ważne słowa, że komuniści grzebiąc tych żołnierzy Polski podziemnej, żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zakopali ich, a oni okazali się ziarnem dla następnych pokoleń. Dzisiaj po 1989 roku mamy tę szansę, tę możliwość, że nauka przychodzi z pomocą. Możemy po analizie DNA rozpoznać, kto faktycznie został odnaleziony, odkopany. Możemy przywrócić imiona, nazwiska tych bohaterów, zwrócić rodzinom szczątki poległych synów, ojców, mężów.
Córki.
I jesteśmy w stanie z powrotem budować ten panteon polskiego narodu.
Mamy współczesne narzędzia, ale mimo wszystko nadal czekamy i Instytut Pamięci Narodowej również czeka na informacje o ewentualnych pochówkach, bo ta sprawa nie ma końca.
Ta sprawa nie ma końca, dokładnie.
Znaczy będzie koniec, jeśli ostatniego znajdziemy, nazwiemy i pochowamy.
Czekamy na rotmistrza Pileckiego, na generała Nila. Czekamy na wielu ludzi, którzy nie tylko w Warszawie, na Łączce, tej chyba najbardziej znanej, ale w każdym takim mieście wojewódzkim, tam gdzie był Urząd Bezpieczeństwa, takie małe łączki są. Chociażby obława augustowska, ofiary obławy augustowskiej, które być może znajdują się tuż za granicą z Rzeczypospolitej, a w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie tam wejść. Czekamy, aż padnie reżim i będziemy mogli odnaleźć kolejnych kilkuset ludzi, którzy za to, że byli Polakami, bo trzeba pamiętać, że to była największa zbrodnia na narodzie polskim po zakończeniu działań wojennych, zbrodnia etniczna, że będziemy mogli ich przywrócić. To jest kolejne wyzwanie, moim zdaniem jedno z najważniejszych tutaj dla nas, dla Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Wiele osób pyta, skoro to byli żołnierze, to przecież święto wojska mamy 15 sierpnia. To dlaczego 1 marca i w ten sposób szczególnie chcemy podkreślić pamięć tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych.
1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu zabici zostali oficerowie ostatniego, czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, pseudonim Pług. Jest to symboliczny koniec działalności tych dużych, zwartych struktur konspiracji niepodległościowej i ta data została uznana symbolicznie za dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale tak jak wczoraj na koncercie Pan Wyklęte zwracałem się do wszystkich obecnych, musimy pamiętać o żołnierzach wyklętych każdego dnia, nie tylko akcyjnie 1 marca. Jest to ważne dla nas, byśmy przypominali o ich działalności i w czasie wojny, i po wojnie na rzecz niepodległości.
No a jeśli ktoś ma wątpliwości, dlaczego nie 15 sierpnia, 1 marca specjalne święto, by uczcić żołnierzy wyklętych, to chyba warto posłużyć się taką argumentacją, że przecież wiele współczesnych jednostek wojskowych, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej, przejmuje te tradycje związane z podziemiem niepodległościowym.
To jest bardzo ważne, by budować tak zwane esprit de corps, tego ducha jednostek wojskowych, i jeżeli ktoś całe życie poświęcił, nie tylko poświęcił w sensie śmierci, ale też życie pracując, służąc dla Rzeczypospolitej, jest to najlepszy wzorzec do tego, by kształtować teraz młodych Polaków w tym duchu obywatelskim, w duchu patriotycznym, ze zrozumieniem swoich powinności, obowiązków wobec ojczyzny.
Tym bardziej, że mamy taką, a nie inną sytuację wojenną. I no, jak się okazuje, budowanie tego poczucia patriotyzmu jest bardzo istotne.
Siły zbrojne w ramach działań Wojsk Obrony Terytorialnej znakomicie teraz pokazały, jak funkcjonują chociażby na Ukrainie, więc też działalność Armii Krajowej, struktura obwodów, okręgów, jest to znakomity wzór do naśladowania. I zresztą robią to obecnie Wojska Obrony Terytorialnej. Mając takich patronów wyklętych, myślę, że to też buduje morale i buduje w pełni świadomość obywatelską.
Dziękuję bardzo za spotkanie. W studiu gościliśmy doktora Marka Jedynaka, dyrektora Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś to wszystko w tajemnicach naszych czasów. Zapraszamy za tydzień, we wtorek o zwykłej porze o 18:05. Wszystkie odcinki naszego programu znaleźć można w formie podcastów na stronie internetowej radiobiałystok.pl/podcasty oraz na popularnych platformach streamingowych. Za uwagę dziękuję autorzy programu Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Tajemnice naszych czasów.